Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Program potrwa prawie do godziny 13, a witają realizator programu Mariusz Tałajkowski, Sławomir Orlik, który program przygotowuje, pomaga przygotować, a także odbiera od Państwa telefony. I przypomnę od razu te telefony 510-37-36 i 510-37-32, to jest czujny numer, ten pierwszy to jest numer do studia i Krzysztof Kupliński przed mikrofonem. Witamy, witamy, witamy. Zaczniemy dzisiaj od sygnału. Sporo telefonów mieliśmy na temat pojazdów uprzywilejowanych, które korzystają ze swoich uprawnień. Jeżdżą na sygnałach dźwiękowych i świetlnych. Te dźwiękowe zwłaszcza przeszkadzały naszym słuchaczom. Wszystko zaczęło się od telefonu, od właśnie słuchacza, który pytał, czy w nocy jest to niezbędne, czy jest to konieczne, aby pojazdy uprzywilejowane korzystały z tych sygnałów. Rozdzwoniły się telefony, także maile mieliśmy w tej sprawie. Cały czas te telefony nagrywają się pod naszym czujnym numerem. To posłuchajmy jednego z nich.
Mam na imię Danuta, dzwonię ze Szczecina. Chodzi mi o te auta uprzywilejowane. Skoro jadą na sygnale i oświetlone, to znaczy, że komuś niosą pomoc. Nikt się tym nie przejmuje. Ludzie po prostu do godziny 22, mało do 22, przede wszystkim po 22, bardzo często całe noce są libacje, gra głośna muzyka, alkohol, śpiewy. To nikomu nie przeszkadza, ludzie to tolerują, natomiast są przeciwni niesieniu pomocy. Jak najbardziej jestem za tym, żeby auta uprzywilejowane były głośne. To jest niesienie komuś pomocy. Dziękuję, do widzenia.
No, pytania i wątpliwości naszych słuchaczy polegały na tym, czy te sygnały dźwiękowe są rzeczywiście bardzo konieczne w nocy, kiedy ruch jest minimalny, ale albo w ogóle tego ruchu nie ma, a pojazd uprzywilejowany używa takich sygnałów. Różne były podejrzenia, także dotyczące tego, że jest to rodzaj strajku włoskiego ratowników medycznych, a strajk włoski, przypomnę, polega na tym, że się bardzo skrupulatnie z taką nadgorliwością przestrzega wszystkich przepisów prawnych, a przepisy prawne w kwestii sygnalizacji sygnałów pojazdów uprzywilejowanych są bardzo krótkie, bardzo konkretne i nie da się ich zmienić. Nie sądzę, żeby w ogóle był sens zmieniania tutaj czegokolwiek, no bo niby jak. A brzmią one następująco: pojazd uprzywilejowany, już nie będę wymieniał tych grup pojazdów, które mogą korzystać z takich szczególnych uprawnień. Pojazd uprzywilejowany jest to taki, który wysyła sygnały świetlne barwy niebieskiej i sygnały dźwiękowe o zmiennej wysokości tonu. Jeżeli taki pojazd się zatrzyma, to znaczy po prostu stoi, wystarczy, że tylko mruga na niebiesko, także jest wtedy pojazdem uprzywilejowanym. Koniec, kropka. Temat, myślę, zamykamy. Jeżeli Państwo chcieliby jeszcze coś na ten temat powiedzieć, to oczywiście zapraszamy, proszę bardzo, chętnie te telefony ciekawe, interesujące wykorzystamy. Jeżeli Państwo chcieliby także coś napisać, to także zapraszam. Radio Szczecin, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. I od razu bardzo gorąca prośba i moja uwaga, żeby Państwo swoje maile podpisywali, także dopisywali swoje numery telefonów, ponieważ często chcemy z Państwem się skontaktować, z autorami niektórych listów, niektórych maili, i takiej możliwości nie mamy, a to jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście te dane osobowe są tylko i wyłącznie do naszej wiadomości, a ze skrzynki czas reakcji @radioszczecin.pl mogą korzystać w naszym radiu tylko 4 osoby, zapewniam. Tak to wygląda. Teraz temat plaży w Wisełce. Piękna, piękna wieś, piękna miejscowość, niedaleko. Jakiś czas temu na naszej antenie w czasie reakcji pojawił się temat problemu z zejściem na tę plażę. Zejście zostało zniszczone, zdewastowane przez sztormy, przez silne fale. I nasza słuchaczka w niedzielę wybrała się do Wisełki i zadzwoniła do nas.
Witam, Radio Szczecin. Sprawa zejścia na plażę w Wisełce zbulwersowała mnie ogromnie. Byłam tam w ubiegłą niedzielę. Schody drewniane mocne trzymają się, ale mocowanie ich zostało podmyte. Myślę, że ta awaria nie jest aż tak kosztowna, żeby nie mogła być załatwiona na czas letni. Pozdrawiam, Radio Szczecin.
Dziękujemy za ten telefon. Już na temat tego zejścia w Wisełce rozmawialiśmy w czasie reakcji, tak jak powiedziałem. Jednym z naszych gości był pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Posłuchajmy, co powiedział na naszej antenie.
Podjęliśmy wspólne działania z panem sołtysem wsi Wisełka, panem burmistrzem Wolina, znalezienie rozwiązania z oceny, którą uzyskała lokalna społeczność Wisełki. Wynika, że możliwość takowa istnieje, jednakże ocena kosztowa świadczy o tym, że ani ze strony burmistrza Wolina, ani z naszej strony w tej chwili nie dysponujemy takimi środkami, które by pozwoliłyby na ich remont. Sprawę mamy na uwadze, ale niestety, żeby to zejście wyremontować, znaczy mówię o zjeżdżalni czy pochylni,
dla musimy wózków, tak.
Zaplanować środki na remont przyszłoroczny, także to jest termin odległy, na pewno nie ten sezon. Natomiast będzie wykonane, myślę, że w przyszłym tygodniu postaramy się, żeby było zejście piaszczyste, które będzie funkcjonowało przez cały sezon. Jak Posejdon nam znowu jakieś figle zrobi, to co najwyżej łopatą się odgarnie trochę piasku, żeby można było wchodzić. Natomiast wydałem zarządzenie o wyłączeniu z użytkowania tej pochylni, aby nikt nie korzystał. No i będziemy tam sukcesywnie to rozbierać, żeby nie zdarzył się jakiś...
Doprecyzujmy, wyłączona z użytku będzie całe zejście drewniane, czy tylko pochylnie?
Pochylnia, natomiast tam, gdzie były schody, będzie zejście ziemne, żeby mogli ludzie śmiało przechodzić.
Czyli jak słyszeliśmy od pana Wojciecha Zyski, dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, pieniędzy na taki gruntowny, porządny remont albo wręcz na postawienie nowego zejścia na tę plażę póki co nie ma. Cała nadzieja w Posejdonie, że nie zrobi kolejnego sztormu, no trzeba jakieś ofiary całopalne tutaj wymyślić w Wisełce, a w przyszłym roku może te pieniądze się znajdą i może będzie porządne zejście. No póki co Wisełka tak czy owak zachęca swoją urodą, piękna wieś, trochę daleko do morza, ale dla niektórych to jest zaleta, że trzeba te 1,5 kilometra bodajże, o ile pamiętam, przejść przez las, żeby dojść do plaży. Dlaczego jest to zaleta? Dlatego, że mało ludzi w związku z tym na tej plaży spotkamy i rzeczywiście miejsce takie trochę dzikie nawet, jak tutaj na nasze zachodnio-pomorskie wybrzeże. Tyle jeżeli chodzi o zejście na plażę w Wisełce. Nasz słuchacz zadzwonił z takim problemem, a zadzwonił z osiedla Książąt Pomorskich. Posłuchajmy.
Stały słuchacz czasu reakcji Radia Szczecin. Szczecińska spółdzielnia mieszkaniowa Wspólny Dom zamontowała skrzynki z takim napisem: zakaz dystrybucji ulotek reklamowych wewnątrz budynku. I o ironii o losu, te skrzynki na ulicach Tarczowej, Sosnowej są zamontowane w środku. To znaczy musi wejść ten, który tam te ulotki rzuca, czy inne tam reklamy, musi domofonem kogoś poprosić, żeby go wpuścili. No przecież to jest zakaz ironii. No prosimy o interwencję, no przecież to jest, tak nie może być.
No oczywiście, że tak nie może być, to się kupy nie trzyma. Nie dzwoniliśmy dzisiaj, nie kontaktowaliśmy się z przedstawicielami Wspólnego Domu. Może to zrobimy, a może nas po prostu w tej chwili słuchają i coś z tym zrobią. No skrzynki, jeżeli już zabraniamy wejścia na klatkę schodową tym wszystkim roznosicielom reklam i tak dalej, no to te skrzynki powinny być logiczne, prawda? Na zewnątrz. 510-37-36, numer telefonu do studia z 3 dwójkami na końcu, to jest czujny numer i czas reakcji @radioszczecin.pl. A teraz na antenie powitam naszego pierwszego gościa, pani Leonarda Rożek z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie. Dzień dobry, pani Leonardo.
Dzień dobry, witam państwa.
Wczoraj nasza słuchaczka zadzwoniła z takim pytaniem. To jest mama malutkiego dziecka, 3-letniego, rocznikowo, bo dziecko ma 2,5 roku. Z takim pytaniem posłuchajmy jeszcze raz.
Dzień dobry, nazywam się Anna. Ja dzwonię w temacie przedszkoli. Mój synek nie dostał się do przedszkola publicznego. Ma 2,5 roku, tegoroczny 3-latek. I muszę go rekrutować, bo tylko miejsca są wolne przy szkołach. Przyznam szczerze, że jestem trochę zaniepokojona tym tematem, bo jak podpytuję, jakie są tam warunki, to nie jest tak w zupełności, że w oddziałach przedszkolnych przy szkołach są takie same warunki jak przedszkola. Proponuję poruszyć ten temat. Do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. Pani Leonarda Rożek, Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie, jest naszym gościem. Za chwilę na ten temat, bo mam bardzo ważną informację, pilną dla wszystkich kierowców. Na Moście Pionierów był wypadek. Wyjazd ze Szczecina jest zablokowany i korek stoi na Gdańskiej. Także na trasie zamkowej, a więc bardzo długi, aż do Mostu Pionierów. No cóż, polecam objazd przez Floriana Krygiera. Wiedzą Państwo, jak tam dojechać. To tyle, jeżeli chodzi o informacje pilne dla kierowców. Teraz pani Leonardo, pytanie. Jak wygląda to przygotowanie punktów przedszkolnych, które istnieją przy szkołach? Czy rzeczywiście mama ma się czego obawiać?
Jeszcze raz witam Państwa. Jeśli chodzi o przedszkola, w tej chwili trwa rekrutacja uzupełniająca do placówek wychowania przedszkolnego. Rekrutacja właściwa już się zakończyła i wszystkie miejsca zostały przez komisje rekrutacyjne rozdysponowane. Jeśli chodzi o edukację dzieci w wieku do 3 do 5 lat, dzieci te mogą korzystać z wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego. Zatem organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 3-letnich jest zgodna z prawem. Oczywiście zapewnienie odpowiednich warunków do spełnienia tego prawa przez dzieci należy do zadań własnych gminy. Od kilku lat w kilku szczecińskich szkołach podstawowych funkcjonują bez żadnych zastrzeżeń oddziały przedszkolne dla dzieci 3 i 4-letnich. I muszę tutaj podkreślić, że tak naprawdę we wszystkich tych szkołach te oddziały są przygotowane wzorowo i niektóre przedszkola mówią, że chciałyby mieć takie warunki dla dzieci w swoich budynkach, w swoich placówkach, jak w niektórych tych szkołach. Obecnie trwa reforma oświaty, zmieniły się też przepisy, gdzie od 1 września 2017 roku gmina musi zapewnić, ma obowiązek zapewnić miejsca wszystkim dzieciom od 3 do 6 roku życia, które na etapie rekrutacji zgłosiły się do placówek wychowania przedszkolnego. W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona ze względu na gabaryty budynku, na miejsca w tych placówkach, miasto wyszło naprzeciw rodzicom i stworzyło dodatkowe oddziały właśnie w szkołach podstawowych, w tych szkołach podstawowych, które mają na to miejsca i są odpowiednie warunki. Dlatego też za tydzień rozpoczynają się wakacje i w szkołach, które są, mają wolne miejsca w tych oddziałach dla 3-4-latków, rozpoczną się remonty, rozpocznie się doposażanie tychże oddziałów do potrzeb małych dzieci. Zatem miasto zdaje sobie sprawę, że to ono odpowiada za warunki w tych placówkach i podjęte są już wszelkie kroki, aby takie warunki były stworzone. Czekamy tylko na rozpoczęcie wakacji, żeby dzieci szkolne już nie były w budynkach. Dlatego też chciałabym uspokoić mamę dziecka, że te oddziały będą odpowiednio przygotowane, będą odpowiednio doposażone, będą tam zatrudnieni pracownicy zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami, takimi jak w przedszkolu, i będą nauczyciele, i będą pomocy nauczyciela, i będą inni pracownicy obsługi. Oddziały te będą funkcjonowały identycznie jak przedszkola, więc w takich godzinach, jakie jest zapotrzebowanie rodziców. Są to placówki nieferyjne, a więc będą funkcjonowały analogicznie jak przedszkola.
Czy mieli Państwo jakieś sygnały od mam, ojców, jakieś informacje na temat funkcjonowania tych oddziałów przedszkolnych, które działają przy szkołach? Informacje pozytywne, a może jakieś skargi, informacje negatywne? To jest teraz także pytanie do Państwa. Jeżeli Państwo chcą się wypowiedzieć na ten temat i jakieś swoje uwagi przekazać, to zapraszamy. 510 37 i 36.
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że przez te lata, jak te oddziały w szkołach podstawowych funkcjonują, w szkole podstawowej numer 5, 11, 37, 51, 45, nie zdarzyła się ani jedna skarga na funkcjonowanie tychże oddziałów. Dzieci mają piękne place zabaw wydzielone, mają wydzielone swoje sale, pomieszczenia. Nie było żadnych skarg dotyczących wyżywienia dzieci, ani organizacji jakichkolwiek zajęć. Dzieci korzystają tak naprawdę z wielu pomieszczeń w szkole, także korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli jest taka potrzeba, a więc z całej bazy szkoły.
Tutaj z tego, co wiem, to mama tego konkretnego przedszkolaka, albo właściwie kandydata jeszcze na przedszkolaka, no podobno spotkała się z takim zdaniem opiekunek, czy też pracownic przedszkola, czy punktu przedszkolnego
nauczyciela,
że dziecko już powinno być no, samodzielne, jeżeli chodzi o takie czynności podstawowe, fizjologiczno-higieniczne, tak to nazwijmy. Czy tamte pracownice, domyślam się, że to kobiety pracują w takich punktach przedszkolnych przy szkołach, również są przygotowane na to i również w zakresie ich obowiązków leży to, aby także zaopiekować się dzieckiem w taki sposób. Po prostu zmienić mu pieluchę, jeżeli to jest konieczne, pomóc mu się umyć, pomóc mu skorzystać z toalety i tak dalej, i tak dalej. Także pomóc przy jedzeniu, nakarmić, jeżeli będzie taka potrzeba, no bo domyślamy się, że dziecko trzyletnie, rocznikowo, to jeszcze może mieć z tym problemy.
Oczywiście, wszystko zależy od indywidualnego rozwoju dzieci. Trafiają się dzieci, które są jeszcze pieluchowane. Chciałabym tutaj podkreślić, że przedszkola są to placówki opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze, w których realizowana jest podstawa programowa. W podstawie programowej w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej jest wyraźnie wpisane, że dzieci edukację przedszkolną rozpoczynają od usamodzielnienia się. I to jest zawarte w podstawie programowej, gdzie dzieci uczą się czynności samoobsługowych, funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Małe dziecko wchodząc do przedszkola nie zawsze jest jeszcze na tyle samodzielne, żeby samemu sobie poradzić. I ta samodzielność nie jest wyznacznikiem zgodnie z przepisami prawa wieku przedszkolnego. Wiek przedszkolny zgodnie z przepisami ustawy mówi, że jest to wiek od 3 roku życia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy te 3 lata, do ukończenia 7 roku życia. Tak jak podkreśliłam, różnice indywidualne są bardzo ważne i po to zatrudniani są pracownicy obsługi wspierający pracę nauczyciela, ale także i nauczyciele wspierają dzieci w czynnościach samoobsługowych, w karmieniu dzieci i w takich sytuacjach, jak pan redaktor powiedział, gdy dziecko jeszcze z różnych przyczyn korzysta z pieluchy, także pomoc przy tych czynnościach fizjologicznych.
Czyli jak rozumiem, takie pytanie, czy też wręcz takie żądanie pracownika takiego punktu przedszkolnego przy szkole, takie oczekiwanie czy żądanie, że to dziecko już musi być samodzielne, żeby mogło zostać zapisane, żeby mogło tam
jest
dać...
Jest bezzasadne
i nie, w ogóle nie może nastąpić. Takie przypadki nie mogą mieć miejsca.
Ja chciałabym może podkreślić, że rekrutacji do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. W tej komisji jest przewodniczący tejże komisji. Jest to zazwyczaj pracownik, nauczyciel przedszkola, który tak naprawdę weryfikuje dokumentację złożoną na etapie rekrutacji, a nie umiejętności dziecka. Także rodzice tutaj nie powinni się obawiać, że dziecko, które jeszcze nie jest tak do końca samodzielne, że z tego powodu nie zostanie przyjęte do placówki.
Jeszcze pani Leonardo, pytanie o te inne formy opieki, bo no wiemy o przedszkolach, wiemy o punktach przedszkolnych przy szkołach. Jakie jeszcze inne formy opieki, o jakich pani wspomniała, są dopuszczone tutaj?
Właśnie te inne formy opieki to są punkty przedszkolne. W systemie oświaty funkcjonują przedszkola publiczne, niepubliczne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, mhm. i inne formy wychowania przedszkolnego.
I co to są te inne formy?
Wychowania przedszkolne są to punkty przedszkolne i zespoły przedszkolne. Tak naprawdę, jeśli chodzi o placówki publiczne, w Szczecinie nie zostały powołane punkty przedszkolne, tylko zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe funkcjonują przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
To jeszcze tak. ostatnie
to
pytanie. Od 1 września gmina ma obowiązek zapewnienia każdemu dziecku miejsca w przedszkolu, bądź w takim właśnie punkcie przedszkolnym przy szkole, takiego miejsca, jeżeli rodzic zgłosi się do tej rekrutacji, tak?
Tak.
Co w takim razie z tym programem, w którym miasto finansuje opiekę dla dziecka w domu, jeżeli rodzic zrezygnuje i podpisze odpowiednie oświadczenie z przedszkola? Czy ten program będzie kontynuowany, czy nie?
Nie było nigdy takiego programu. Ten program dotyczył opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. I tutaj ten program dotyczył tych dzieci, które z różnych przyczyn nie znalazły miejsca w żłobkach.
Aha, czyli to był program żłobkowy, tak?
Tak jest, to był program żłobkowy. Ja tak naprawdę wystąpiłam do radcy prawnego urzędu z zapytaniem, czy jest prawna możliwość, aby również taki program rozszerzyć na dzieci 3-letnie uczęszczające do przedszkola? Nie ma takiej podstawy prawnej. Jeżeli przepis prawa mówi, że prezydent wskazuje miejsce dziecku, które na etapie rekrutacji tej właściwej czy uzupełniającej nie otrzymało miejsca w przedszkolu i żadna rekompensata finansowa tak naprawdę nie zwalnia prezydenta od wskazania tego miejsca. Mhm. Dlatego też nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby można było zastąpić...
Czyli ten program obowiązuje i będzie obowiązywał dla dzieci żłobkowych, czyli do 3 roku życia.
Tak jest, do 3 roku życia.
Pani Leonardo, pani Małgorzata zadzwoniła do nas z pytaniem. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam podobny problem jak osoba, która pisała do państwa z prośbą o rozwiązanie albo o pomoc w tym problemie. Mój syn kończy 3 lata w listopadzie. Na żłobek jesteśmy za duzi, bo mamy 3 lata. Do państwowego przedszkola na miejsce w przedszkolu jako przedszkolu na Prawobrzeżu się nie dostaliśmy, bo mamy lat 2. No mamy nieskończone 3. I teraz ja jestem zmuszona poddać się rekrutacji do szkoły podstawowej nr 37. Muszę oddać 2,5-letnie dziecko do przedszkola, do szkoły podstawowej.
Do punktu przedszkolnego.
Do punktu przedszkolnego, w którym uczy się 500-600 dzieci. I teraz ja jako mama muszę oddać 2,5-latka do takiego punktu przedszkolnego. Pani pięknie mówiła, wszystko wyjaśniła, ale najgorszym problemem, jaki mamy my, rodzice takich małych dzieci, jest to, że my się po prostu boimy o bezpieczeństwo naszych dzieci w tych molochach, bo to nie są małe podstawówki.
A o jakim molochu konkretnie mówimy teraz?
Ja mówię konkretnie o molochu nr 37, czyli szkole na Rydla w Szczecinie na Prawobrzeżu.
Mhm. Tak, chciałabym odpowiedzieć pani oczywiście na pytanie. Czy pani była w szkole i obejrzała...
Byłam. Moje starsze dziecko chodzi tam do szkoły. Chodziło,
dobrze.
Bo teraz jest w gimnazjum.
Proszę zauważyć, że tak naprawdę od 4 lat w szkole podstawowej nr 37 funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4-letnich. Oddziały te cieszą się ogromnym powodzeniem rodziców.
A przepraszam, wie pani, dlaczego cieszą się takim powodzeniem? Bo my na Prawobrzeżu nie mamy przedszkoli.
Znaczy,
nie mamy innego
na Prawobrzeżu.
To nie jest powodzenie od nas, bo my chcemy oddawać tam dzieci. My po prostu nie mamy przedszkoli.
Ale jest na Prawobrzeżu 11 przedszkoli i też państwo wszyscy byliście informowani o tym, że przeprowadzana obecnie reforma oświaty spowodowała, że w wielu szkołach zostają 7 klasy, to jest raz, a w przedszkolach pozostały 6-latki. Tak, rodzice mieli prawo zostawić i żadne prawo oświatowe nie dało możliwości wysłania 6-latków do szkół. W związku z tym, iż przez 6 lat od 2009 roku był obniżany wiek szkolny, dlatego też system szczeciński przedszkoli i przedszkoli w całej Polsce boryka się z tym samym problemem. gdzie cały rocznik, tak naprawdę prawie 4000 dzieci, zostało w systemie przedszkolnym. Dlatego też ten rok jest wyjątkowo trudny z tego względu, że w ubiegłym roku było bardzo mało sześciolatków w przedszkolach, dlatego też bardzo mało obecnych siedmiolatków mogło odejść do szkoły. I pozostałe dzieci sześcioletnie w dużej mierze zostały w przedszkolach, blokując miejsca dla trzylatków, które zawsze wykorzystywaliśmy dla trzylatków. Oczywiście też byśmy woleli, żeby te miejsca przedszkola były dla trzylatków, a sześciolatek poszedł do szkoły, ale to jest wybór rodzica. I nie ma takiej mocy prawnej, żeby zmusić rodzica dziecka sześcioletniego, żeby zabrał dziecko z przedszkola.
Tak, pani Leonardo, to jest zmiana przepisów, która spowodowała, że nagle zaczęło brakować tych miejsc. Ale pytanie jest o tę konkretną szkołę. Przy ulicy Rydla, szkoła numer 37, bo o to pyta pani Małgorzata.
Tak, ja podkreśliłam.
Pani Leonardo, czy ta szkoła i ten punkt przedszkolny przy tej szkole jest bezpieczny? Czy jest oddzielony?
Jest bezpieczny.
Czy te dzieci trzyletnie, czteroletnie są całkowicie oddzielone od dzieci starszych?
Osobne skrzydle.
Osobne skrzydło, osobne wejście, jak rozumiem, tak?
Są w pełni wykwalifikowani pracownicy, nauczyciele. Dzieci mają posiłki.
Wejście
takie
osobne,
same jak
szatnia osobno,
jest
toalety osobno.
Oczywiście, że tak. Nie są to oddziały, gdzie dzieci korzystają z szatni ze starszymi dziećmi, czy są w grupie, czy w tej części szkoły, która ma, w której uczą się starsi uczniowie.
Plac zabaw także osobno, te dzieci nie mają możliwości, aby
nie mają możliwości, dzieci nie wychodzą
starszymi
w ogóle, żadnej.
I jak rozumiem, także kadra jest całkowicie przygotowana do tego,
tak
aby tymi dziećmi małymi, trzyletnimi, czteroletnimi się zająć.
Są to nauczyciele wychowania przedszkola.
Pani Małgorzato, czy takie zapewnienie panią satysfakcjonuje?
Zobaczymy od września, października, jak zaczniemy.
Polecamy się, czas reakcji poleca się od września.
Jeżeli, to ja zapraszam też panią w takim razie do Wydziału Oświaty. Jeżeli będą jakieś problemy, bardzo proszę o kontakt.
Pani Leonardo, a może by po prostu te punkty przedszkolne jeszcze przed tymi remontami, o których pani wspomniała, przed tymi pracami przystosowawczymi, otworzyć dla rodziców, żeby oni mogli przyjść, zobaczyć, jak to działa, wyjaśnić wszystko na miejscu i żeby te obawy po prostu zniknęły. No bo wizyta w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta co da?
Ale to jeżeli będą już we wrześniu, ja zapraszam już we wrześniu, jeżeli będzie się coś działo, to zapraszam do Wydziału Oświaty, do pokoju 365. I z całą przyjemnością
Ale takie dni otwarte teraz jeszcze
oczywiście,
w czerwcu. Teraz, jeszcze w czerwcu punktów przedszkolnych konkretnie. No na przykład szkoła przy Rydla zaprasza rodziców dzieci 3 i 4-letnich, żeby zobaczyli,
ja
jak
zawsze rodziców zapraszam do
przedszkolny
szkół.
Działa.
Oczywiście, że można. Nie ma przeciwwskazań żadnych, dlatego
żeby rodzic przyszedł
pytanie.
I zobaczył.
Tak, czy była pani w szkole? Zapraszamy rodziców, jeżeli dzwonią do nich, przychodzą, mówię, proszę podejść do szkoły i zobaczyć, jak to wygląda. Faktem jest, że w wielu placówkach dopiero prace remontowe się rozpoczną, ale można na pewno w drugiej połowie sierpnia już do szkoły zaglądać, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
Musimy kończyć tę rozmowę. Pani Leonarda Rożek z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie była naszym gościem. Pani Leonardo, bardzo dziękuję za rozmowę. Także pożegnam panią Małgorzatę, która już się rozłączyła. Powitam na naszej antenie kolejnego gościa, pan Stanisław Gawłowski, poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dzień dobry, panie Stanisławie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jeszcze tylko dodam, w latach 2007-2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, a będziemy rozmawiali o odorze. Panie Stanisławie, będziemy rozmawiali o odorze. Nasz temat kilka tygodni właściwie już temu wywołał słuchacz z Samlina, który wystąpił w imieniu także innych mieszkańców gminy Golczewo, którzy protestowali i protestują w dalszym ciągu przeciwko budowie dużej fermy Norek. Tam inwestor holenderski, ale właściwie firma polska miał wybudować dużą fermę na ponad 20 hektarach. Miały powstać pomieszczenia dla 300 tysięcy zwierząt. Z tego, co ustaliliśmy na naszej antenie, to inwestor wycofał się z tego pomysłu, chociaż cały czas sprawa między inwestorem a gminą Golczewo toczy się już przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a chodziło o zmianę przeznaczenia gruntów wokół tej inwestycji przez gminę Golczewo, tak aby uniemożliwić wybudowanie tej fermy norek. W każdym razie sprawa przed NSA. Na naszej antenie także padły zapewnienia przedstawiciela tej firmy, że jednak ta ferma, ta duża hodowla norek nie powstanie i zaczęło się tak naprawdę. Mieliśmy także telefony i informacje od mieszkańców gminy Kobylanka o planowanych tam rozbudowach i budowach różnych ferm drobiu, indyków, kurczaków i tak dalej. Także otrzymaliśmy informacje od zaniepokojonych mieszkańców Czaplinka i okolic. Czaplinek, piękna miejscowość koło jeziora Drawsko, na Pojezierzu Drawskim. Piękne lasy, piękne tereny i tam miała powstać ogromna, być może powstanie, ogromna hodowla świń niedaleko tego Czaplinka, na około 300 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, sztuk. Na jakim etapie są przygotowania do przeprowadzenia tej inwestycji, na razie nie wiemy. Zdaje się, że inwestor dopiero zbiera potrzebne dokumenty. W trakcie tych wszystkich rozmów ze słuchaczami, głosów za i przeciw, które padały, także zaprezentuję Państwu za chwilę niektóre z nich, pojawił się taki wątek, czy nie można by było tego sporu i tej kłótni, tej niekończącej się historii, bo domyślam się, że będziemy mieli takich sygnałów więcej i więcej i więcej i ten spór będzie trwał. Czy nie można by tego było przeciąć jedną prostą ustawą odorową? Przywołałem tutaj przykład w czasie reakcji ustawy wiatrakowej, która już istnieje, już obowiązuje. Bardzo prosta, krótka ustawa, która w prosty sposób i krótki określa, w jakiej odległości mogą znajdować się wiatraki od budynków mieszkalnych i na odwrót, w jakiej odległości budynki mieszkalne mogą powstawać obok już funkcjonujących, istniejących wiatraków. O ile sobie dobrze przypominam, to tamto jest określone, że odległość budynku, w którym mieszkają ludzie, od wiatraka nie może być mniejsza niż 10-krotność wysokości tego wiatraka, licząc od jego podstawy do najwyższego punktu razem z łopatą. Ustawa odorowa, jak się okazuje, to pomysł nie nowy. Pojawił się już w 2011 roku i z pewnością pan Stanisław Gawłowski dobrze zna tę historię. Jak to wyglądało od tamtego czasu?
Oczywiście znam historię dotyczącą pomysłów związanych z ustawą odorową i to rzeczywiście pomysł nie nowy, pomysł, o którym dyskutowaliśmy w 2011 roku, a nawet wcześniej różnego rodzaju rzeczy się pojawiały, ale w przypadku takiego klasycznego rozumienia to wydaje się niby proste, ale jak się już wejdzie w szczegóły, zgodnie ze starym powiedzeniem i dalej wrastem więcej drzew, pojawiają się różnego rodzaju problemy. Oczywiście przepis musi się odnosić do rzeczy mierzalnych, a smród jest pojęciem względnym, bo coś dla kogoś pachnie, a dla kogoś innego śmierdzi. I takich przykładów pewnie znaleźlibyśmy we własnym życiu całe mnóstwo. Natomiast przepisy muszą być transparentne, muszą odnosić się jednoznacznie do rzeczy, które są po prostu mierzalne. I tak, emisje związków azotu czy związków siarki do atmosfery da się pomierzyć i te emisje są już ograniczone prawem. Są odpowiednie przepisy, rozporządzenia, które mówią, ile można poszczególnych tego typu związków chemicznych, mierzalnych wyemitować do atmosfery i rzeczywiście tutaj ograniczenia już istnieją. Natomiast w przypadku napisania takiego prostej ustawy, która będzie mówić wszystko, co śmierdzi, jest zakazane, każda inwestycja, która jest związana z emisją smrodu do atmosfery, będzie zakazana. Niestety nie da się tego w taki prosty sposób napisać. Przykłady ze świata sprawdzaliśmy również, sprowadzały się do tego, że większość krajów odstępowało od tego typu prostych zapisów, a te, które wprowadzały, na przykład bodajże Australia, po prostu wprowadziła ekspertów. To eksperci przyjeżdżają i mówią, wąchają, mówią, to jest smród, a to jest zapach dopuszczalny prawem, bo nie da się tego w prosty sposób opisać, chyba że zrobimy to tak, jak pan przed chwilą powiedział, że opiszemy, ale to tylko w części dotyczącej hodowli, opiszemy, że hodowle wielkoprzemysłowe, hodowle powyżej ileś określonych sztuk będą ograniczone odległością od terenów mieszkalnych i wtedy rzeczywiście w takiej części jesteśmy w stanie to uregulować, ale całości spraw tego się w taki sposób nie uda się rozwiązać.
Ja jeszcze tylko dodam, że w 2015 roku, to jest historia tej ustawy odorowej, wrócę do tego.
Tak.
Ówczesny wiceminister środowiska Ostapiuk. Janusz Ostapiuk zrezygnował z prac nad tą ustawą odorową, która miała bardzo precyzyjnie określić te wszystkie odległości, nieodległości, w każdym razie w jaki sposób ująć w ramy prawne funkcjonowanie takich hodowli przemysłowych. Odstąpiono od tych prac, w zamian miał powstać kodeks dobrych praktyk. O co to chodzi? O co chodziło w tym kodeksie? Czy ten kodeks powstał i czy to w ogóle jakiś akt prawny wiążący? Czy to tylko taka lista dobrych życzeń i oczekiwań względem tych hodowców?
Kodeks dobrych praktyk jako takim na końcu nie powstał niestety, ale kodeks jest wtedy stosowany przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska, które wydają decyzje środowiskowe dla inwestycji, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, a więc również dla inwestycji związanych z wielkoprzemysłową hodowlą. Tutaj taki raport środowiskowy będzie potrzebny i wtedy urzędnicy wiedzą, jakie elementy należy sprawdzić, co należy uwzględnić przy wydawaniu tego typu decyzji. I tego typu kodeksy dobrych praktyk dotyczą na przykład działania w obszarze leśnictwa, działań związanych innymi inwestycjami powtarzalnymi, a które mogą oddziaływać znacząco negatywnie na środowisko. I to jest taka wytyczna do stosowania przez urzędników administracji publicznej, którzy wydają decyzję środowiskową.
Jeżeli chodzi o ten kodeks dobrych praktyk, czy on również dotyczy odoru po prostu? Czy ci urzędnicy mają takie narzędzie w rękach, aby ewentualnie przy wydawaniu decyzji, pozwoleń na budowę, kierować się takimi wskazaniami, takim kodeksem?
Tylko i wyłącznie w części mierzalnej, czyli w tej części, która dotyczy już uregulowanych obszarów i jest związana z rozporządzeniem.
Czyli krótko mówiąc, odór dalej jest poza kontrolą, bo jest to dosyć niemierzalne zjawisko. Tak jak pan powiedział, w Australii na przykład są, nazwijmy to, sommelierzy, którzy wąchają. Tacy urzędnicy, którzy wąchają, jak im coś źle pachnie, to wtedy nakazują taką inwestycję przesunąć, ale oni tam mają dużo miejsca, to sobie przesuwać mogą. W Polsce tego miejsca jest trochę mniej. Idziemy dalej w historii tej ustawy odorowej, ponieważ w ubiegłym roku pojawił się taki projekt ustawy. Takie prace nad ustawą zostały zapoczątkowane. I Jan Szyszko na przykład poinformował niedawno w Polskim Radiu 24, że ustawa odorowa będzie dawała organom, które wydają zgody na budowę zakładów przemysłowych, możliwość cofania takich decyzji. To wiemy na ten rok, 2017, że jakieś prace są prowadzone. Czy wiadomo już, jakie są zręby tej ustawy? Jakie mniej więcej założenia? Co w tej ustawie się znajdzie, jeżeli w ogóle ta ustawa zostanie napisana i wejdzie w życie?
Ta ustawa ciągle jest na etapie debaty i poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań. Ona niestety nie ma jeszcze charakteru jednolitego dokumentu. I tak jak powiedziałem, niezwykle trudno będzie tutaj znaleźć precyzyjne rozwiązania w tej części.
Bo jak rozumiem, ustawa jeszcze do Komisji Ochrony Środowiska nie trafiła do prac. Dzisiaj próbowaliśmy się także skontaktować z rzecznikiem Ministerstwa Środowiska i zapytać o jakieś dane dotyczące tej ustawy, jakieś pomysły, jakieś zapisy. Na razie nikt nie odpowiada. Postaramy się, będziemy dzwonili w dalszym ciągu i postaramy się zaprosić do naszego programu kogoś z Ministerstwa Środowiska. Panie Stanisławie, czy w takim razie może ruch po waszej stronie? Po stronie Komisji Ochrony Środowiska, aby na przykład skorzystać z tych pomysłów już zastosowanych w ustawie wiatrakowej. Jeżeli chodzi o smród, to ten pomysł może nie jest idealny, ale prosty i być może skuteczny w tym sensie, że wyeliminuje wszystkie spory na linii hodowcy zwierząt i mieszkańcy okoliczni. Czyli po prostu zrobienie, tak jak to jest w ustawie, odległości. Krótko i na temat.
To jest dobry pomysł i ono rzeczywiście dołatwi do zastosowania w przypadku hodowli, wielkoprzemysłowych hodowli, czy to norek, czy świń i czy kurników, bo rzeczywiście łatwy i prosty, tak jak już powiedziałem, do zastosowania. On rzeczywiście sprawnie załatwi. I to, jeżeli pan pozwoli, bo to pomysł, który powstał na antenie Radia Szczecin, to ja go poddam obróbce. Zwrócę się do ministra środowiska o to, żeby chociaż częściowo sprawy smrodów właśnie w taki sposób regulować. To znaczy nie zmniejszymy emisji, ale zmniejszymy uciążliwość dla mieszkańców wsi. I to jest chyba też ważne w takim wymiarze. Warto to zrobić.
No bo te spory cały czas będą, jak sądzę, jeżeli nie ma takich prostych, jasnych uregulowań prawnych, co chwila będzie ktoś być może do czasu reakcji dzwonił, że tu nagle mu ferma wyrasta koło płotu, albo odwrotnie, hodowcy zwierząt, bo tacy muszą być. My z tych zwierząt, z tych hodowli korzystamy, będą skarżyli się na to, że nie mogą tych inwestycji przeprowadzać, no bo mieszkańcy protestują, a tak by wszyscy mieli jasność, wreszcie wszyscy mieli jasność, nikt nie miałby do nikogo pretensji, bo te odległości byłyby jasno w ustawie zdefiniowane i określone. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli wiatr zawieje, to gdzieś tam daleko, nawet kilometr dalej może zaśmierdzieć, ale być może to wyeliminuje wszelkie spory i zlikwiduje wszelkie niejasności. Panie Stanisławie...
No prawda, jeżeli mogę jeszcze tylko zdanie, tak. To rzeczywiście tak jest, jak pan mówi, że trzeba szukać rozwiązań, które być może w całości spraw nie załatwią, choć też trzeba mieć świadomość, że tutaj różnego rodzaju środowiska będą bardzo, bardzo aktywne. Ja pamiętam, jak z tego czasu chciałem wprowadzić ograniczenia dotyczące hodowli norek i później się dowiedziałem, że choćby w powiecie goleniowskim u nas w regionie z branżą jest związanych około 4000 osób, czyli to jest tyle miejsc pracy. Ja dlatego mam też świadomość, że każda tego typu regulacja zazwyczaj wywołuje emocje, to znaczy też będą przeciwnicy tego typu zapisów, ale chyba interes środowiska ludzi, jak mówię środowiska, to zazwyczaj mam na myśli ludzi, jest tutaj nadrzędny. Mhm.
Dobrze, panie Stanisławie, być może do tej rozmowy powrócimy i zapytamy, a jeszcze pan Marek zadzwonił w tej sprawie. Panie Marku, witamy.
Witam.
Dzień dobry.
Drodzy panowie, ta ustawa powinna być już dawno wprowadzona i dziwię się, że zostało w ogóle to zaprzestane, bo to nie dotyczy 500 osób czy tam 1000, tylko to dotyczy dziesiątki tysięcy mieszkańców, którzy właśnie są męczeni. Przez 20 lat było to zaniedbane i należało to jak najszybciej wprowadzić. A w tej chwili to jest znowu zawieszone, znowu parę lat będzie trwało i dalej będzie taka samowola i ludzie będą się męczyć i będą konflikty, będą cuda. A gdybyście to od razu uregulowali, to mogę sobie dać rękę obciąć, że przedsiębiorca, który będzie chciał zainwestować, bo wiele krajów zakazuje tego typu hodowli, a u nas nie ma zakazu, tylko pewne obostrzenia, gdybyście nałożyli na nich, oni by je spełnili i by dalej inwestowali i myślę, że wszystko by było pod jakąś tam kontrolą, a nie tak jak do tej pory, że ludzie naprawdę muszą wyjść na ulicę, żeby wam przypomnieć, że ich zostawiliście, no bo wy jesteście od tego, żeby to uregulować. Takie jest moje zdanie i należy jak najszybciej to wyprostować i wziąć się do pracy.
Panie Marku, dziękuję za ten telefon. Tak jak już powiedziałem, to informacja dla naszych słuchaczy. Prace trwają. Nie wiemy w tej chwili, jaki jest ewentualny kształt tej ustawy odorowej. Wiemy, że prace nad nią trwają. Także jest taki pomysł, aby ją w bardzo prosty sposób napisać, a mianowicie ustalić odpowiednie odległości.
Tak,
jak jest to zrobione w przypadku wiatraków. Ustawa wiatrakowa. Polecam zresztą państwu w internecie. Można ją znaleźć. Być może jeszcze z panem Stanisławem Gawłowskim porozmawiamy na ten temat i dowiemy się, co Komisja Ochrony Środowiska zrobiła w tej sprawie, czy jakaś inicjatywa może nastąpiła. Także, tak jak już powiedziałem, będziemy kontaktowali się i postaramy się o głos z Ministerstwa Środowiska na temat ustawy odorowej. Pan Stanisław Gawłowski, poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę.
Dziękuję również. No i wypadałoby zakończyć nasz program teraz. To może jeszcze informacja dla kierowców. Już mówiłem o tym, że są duże utrudnienia, jeżeli chodzi o wyjazd ze Szczecina w kierunku Prawobrzeża. Posłuchajmy telefonu.
Witam, Aneta z tej strony. Ja dzwonię w sprawie tego wypadku na moście. To jest po prostu jakiś koszmar. Już kompletnie wyjazd przez centrum z miasta jest zablokowany. Powiedzcie ludziom, żeby się w ogóle nawet w tą stronę nie kierowali. Nie ma możliwości wyjazdu z miasta ani dołem, ani górą. Także tylko i wyłącznie Krygiera zostaje. Pozdrawiam.
To tyle na ten temat. Więcej w wiadomościach, które już za kilka minut. Krzysztof Kukliński, to był czas reakcji. Do usłyszenia.